W aktualnościach dnia serdecznie witam księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam, kłaniam się.
Księże profesorze, no taka smutna wiadomość obiegła teraz przynajmniej nasz kraj, też Europę, bo w Wielkiej Brytanii 12-letnia dziewczynka na prośbę rodziców została poddana tak zwanej eutanazji, czyli po prostu ją uśmiercono. I to w jaki sposób uśmiercono i w ogóle jaką dziewczynkę, to naprawdę budzi i smutek, pożałowanie i no same takie, nazwijmy to, negatywne emocje, ale też no i znak zapytania, dokąd zmierzamy w tym momencie.
Tak, to są rzeczywiście przerażające wiadomości i mówimy tutaj w liczbie mnogiej, mimo że sprawa, o której wspomina ojciec, jest jednostkowym przypadkiem, ale wpisującym się w pewną całość. Ja pozwolę sobie najpierw przypomnieć, że kiedy w 1994 bodajże roku Jan Paweł II publikował Evangelium Vitae, użył tam no właśnie przede wszystkim sformułowania kultura śmierci. Mówił także o spisku przeciwko życiu, wymieniając eutanazję jako jeden z elementów tej kultury śmierci i spisku przeciw życiu. Zarzucano wówczas papieżowi, że w sposób zbyt czarny odczytuje rzeczywistość, że po prostu ją niejako demonizuje, że nie jest ta rzeczywistość tak zła. Kolejne lata potwierdzają słuszność diagnozy świętego Jana Pawła II, niestety potwierdzają w sposób niezwykle dramatycznie prawdziwy.
I to się teraz sprawdza właśnie dziś, no bo widzimy, 12-letnia dziewczynka, niewidoma, z wodogłowiem, z szeregiem innych ciężkich chorób, zostaje na prośbę rodziców poddana eutanazji, a oni to argumentowali, że ciężkie schorzenia sprawiły, że to już nie jest ich córka. No to już...
No tak, tutaj myślę, że mamy do czynienia z kilkoma bardzo ważnymi i trudnymi problemami. Oczywiście przede wszystkim trzeba powiedzieć może jedno zdanie na wstępie. Na pewno trudno jest stawać, będąc człowiekiem zdrowym i nie mając tego typu problemów w kręgu najbliższych osób, trudno jest wyrażać opinię w sposób taki kategoryczny, jednoznaczny. Jeżeli to jednak czynimy jako Kościół, to czynimy to w imię prezentowania pewnych zasad. A zatem to, co chcę powiedzieć, nie jest tutaj jakimś atakiem na osoby, ale jest po prostu obroną pewnych fundamentalnych zasad. Sprawa pierwsza, którą trzeba koniecznie tutaj podkreślić, to to, że wbrew współczesnej kulturze promującej jakość życia, quality of life, jakość życia, wbrew takiej właśnie kulturze, która przelicza ludzkie życie na określoną jakość i wedle tej jakości przyzwala lub nie przyzwala na istnienie człowieka, Kościół niezmiennie stoi na stanowisku, że ludzkie życie ma swoją obiektywną wartość. Niezależnie od tego, czy jest to życie dziecka z wodogłowiem, czy jest to życie dziecka niewidomego, czy w pełni widzącego, czy mówimy o życiu płodu, czy mówimy o życiu człowieka dojrzałego, mówimy zawsze o wartości życia, które jest dobre i święte. Jest dobre dlatego, że jest no właśnie podstawową, fundamentalną wartością ludzkiego życia. Jest święte, ponieważ jest darem Boga. W perspektywie chrześcijańskiej inaczej orzec nie możemy. Natomiast, i to jest druga ważna sprawa, jeżeli właśnie dzisiaj świat, reprezentowany chociażby przez tych brytyjskich rodziców, odrzuca to dobre i święte życie jako bezwartościowe, o niskiej jakości, nieużyteczne, to myślę, że czyni to w imię ogromnych problemów współczesnej cywilizacji z tajemnicą cierpienia. To jest, myślę, temat, który wymagałby ogromnego podkreślania, dlatego że człowiek współczesny, żyjąc no, w świecie kultu ciała, sprawności fizycznej, człowiek, dla którego najwyższymi wyznacznikami są dieta, jogging, odchudzanie, fitness i tak dalej, to są powiedzmy szczytowe punkty odniesienia sensu ludzkiego życia, ten człowiek nie potrafi sobie dać rady z cierpieniem. I faktycznie, jeżeli właśnie odrzucimy perspektywę sensu cierpienia, odrzucimy jakąś perspektywę najogólniej mówiąc religijną, transcendentalną, to no to życie staje się bardzo problematyczne. Ale to jest właśnie ogromne wyzwanie naszej współczesności, bo powiedzmy sobie szczerze, mimo postępu medycyny, a może właśnie dzięki temu postępowi, mówię to paradoksalnie, ale gotów jestem tej tezy bronić, mimo zatem postępu medycyny, a może dzięki temu postępowi, jesteśmy coraz bardziej skazani na cierpienie. Mimo właśnie kultu tych wszystkich spraw związanych z wartościami fizycznymi ludzkiego życia, my jesteśmy coraz bardziej skazani na cierpienie, choćby dlatego, że mimo właśnie postępu tężyzny fizycznej wykazujemy kruchość psychiki, kruchość ludzkiego umysłu i to doświadczamy chociażby w postaci depresji, o których tak często ostatnio słyszeliśmy i rozmawialiśmy w mediach. To wszystko pokazuje, że człowiek nie uniknie tajemnicy cierpienia, że musi się z nią zmierzyć. Może się oszukiwać, że ona może być zignorowana, ale tego się zrobić nie da. Człowiek musi stanąć wobec tajemnicy cierpienia. I trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno i wyraźnie. Nie ma lepszego punktu do spoglądania na tajemnicę cierpienia jak miejsce pod krzyżem Chrystusa. To jest jedyne miejsce, które nadaje sens ludzkiemu cierpieniu. I problemem, myślę, nie tylko tych rodziców brytyjskich, ale wielu współczesnych ludzi jest właśnie to, że po pierwsze chcą zignorować tajemnicę cierpienia, a czynią to po drugie dlatego, że stracili kontakt z krzyżem Chrystusa, stracili możliwość stanięcia w tym punkcie, który daje najlepsze spojrzenie na tę tajemnicę.
I jeszcze wracając właśnie do tej dziewczynki, to eutanazja, czyli tak zwana dobra śmierć, a tutaj po wyroku sądu przez 14 dni nie podawano jej płynów ani posiłków. Takie sytuacje mieliśmy już podczas II wojny światowej w Auschwitz.
Takie sytuacje mieliśmy podczas II wojny światowej, ale proszę zauważyć, że to są sytuacje, które też się pojawiają właśnie w przypadku eutanazji. Przypomnijmy sobie 2005 rok, kilka dosłownie dni przed śmiercią Jana Pawła II, na jakby drugim właśnie biegunie cywilizacji, obserwowaliśmy bodajże 31 marca zgon Tery Schiavo, Amerykanki włoskiego pochodzenia, która umierała w Stanach Zjednoczonych, poddana eutanazji po kilkunastu latach bycia w śpiączce, została poddana eutanazji dokładnie w ten sam sposób, poprzez zaniechanie dożywiania i dowadniania. To jest po prostu kwintesencja owej dobrej śmierci. To pojęcie eutanatos, dobra śmierć, jest pojęciem wręcz cynicznym, jest pojęciem okrutnie cynicznym. Takie przykłady jak śmierć Tery Schiavo, czy później decyzja sądu włoskiego dotycząca Eluany Elgando, bodajże, jeżeli nie przekręcam nazwiska. Czy właśnie ta ostatnia, o której rozmawiamy dzisiaj, dotycząca 12-letniej dziewczynki Wielkiej Brytanii, to są przykłady bestialskiego zdziczenia śmierci. To są przykłady zabójstwa zadanego z premedytacją, zadanego z ogromną perwersją, powodującego ból i cierpienie. To jest po prostu śmierć, która faktycznie, tak jak ojciec tutaj wspomina, przypomina najkoszmarniejsze okresy nazistowskie. Niestety właśnie eutanatos, dobra śmierć, jest w gruncie rzeczy może dobra dla tych, którzy ją zadają, ale zawsze jest zła dla tych, którzy są jej ofiarami.
I kwestia właśnie obrony życia, bo też to jest bardzo ważne. Z jednej strony sądy zezwalają na zabicie ludzi, czy to dzieci jeszcze przed urodzeniem, a już poczętych, czy też w późniejszym wieku. Ale widzimy w Polsce, sądy też ścigają, albo organy państwowe zwalniają z pracy tych, którzy bronią tego życia, którzy mówią kategorycznie nie będę zabijał dzieci, czy poprzez tak zwaną aborcję, czy w żaden inny sposób. Myślę tutaj o panu profesorze Bogdanie Chazanie.
Oczywiście tak, jest bardzo, bardzo bezpośredni związek tej logiki kultury śmierci i zarazem logiki kultury życia między tymi dwoma wydarzeniami. Bo zauważmy, różnica polega tutaj właściwie tylko i wyłącznie na długości życia człowieka. W pierwszym przypadku, patrząc chronologicznie, w przypadku sprawy dziecka, którego życia bronił profesor Chazan, mówiliśmy tutaj o dziecku w wieku płodowym, o dziecku nienarodzonym. W drugim przypadku mówimy o 12-letniej dziewczynce, ale w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z życiem ludzkim, które wedle tych kategorii utylitarnych, o których wspominałem, jest życiem naznaczonym niską jakością. I w pierwszym przypadku proponuje się, mówiąc trywialnie, nie warto, żeby to dziecko się urodziło, bo to nie ma najmniejszego sensu, dlatego lepiej je zabić. W drugim wypadku rodzice stwierdzają, to już nie jest nasze dziecko, bo taki bezużyteczny, niski jakościowo produkt biologiczny nie jest po prostu godzien nazywać się naszym dzieckiem. Wyrzućmy go, zlikwidujmy, zutylizujmy. W jednym i w drugim wypadku życie ludzkie zostaje tutaj potraktowane w sposób przedmiotowy i w sposób właśnie taki, który nakazuje jego utylizację. W przypadku polskim profesor Chazan miał odwagę bronić tego życia i co chcę bardzo mocno podkreślić, broniąc tego życia dał dziecku szansę przyjścia na świat, ale dał także kobiecie, o czym często zapominamy, szansę przeżycia macierzyństwa. No mówiąc bardzo brutalnie, ale jednocześnie bardzo prawdziwie. Ta kobieta dzięki tej decyzji, czy tej pomocy profesora Chazana miała szansę przeżycia macierzyństwa, a nie dzieciobójstwa. I to jest ta sytuacja, o której właśnie w tym wypadku często zapominamy. Okazuje się, o czym świadczy przykład brytyjski, że rodzice sami niekiedy w tym wypadku odmawiają sobie tego prawa przeżycia macierzyństwa i ojcostwa, odmawiają sobie prawa rodzicielstwa, rezygnując z tego prawa. Ale to jest niestety tragiczny ich wybór. W każdym bądź razie, w jednym i w drugim wypadku mamy do czynienia z ogromnym zmaganiem się kultury śmierci i kultury życia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no właśnie, cóż to za życie, życie człowieka upośledzonego, zdefektowanego i tak dalej, i tak dalej. Tylko zauważmy, że oceniając życie właśnie w kategoriach jakości, sami, mówiąc kolokwialnie, strzelamy sobie w piętę. Bo któż z nas tak naprawdę posiada jakość życia w pełni go satysfakcjonującą? Któż z nas może zapewnić, że ktoś inny stojący z boku nie powie, to jest człowiek o niskiej jakości życia, to jest ktoś, kto zbyt mocno absorbuje koszty ekonomiczne czy społeczne, nie warto, żeby on po prostu dłużej żył. Kto wyznaczy granice, kto wyznaczy jakieś kryterium, wedle którego będziemy mogli stwierdzić, ten człowiek ma prawo do życia, ten człowiek już to prawo stracił. Jeżeli wchodzimy w ogóle w takie rozważania, stajemy na gruncie cywilizacji śmierci, kultury śmierci, stajemy na gruncie rzeczywiście kultury, która jest kontrkulturą, która jest radykalnym zaprzeczeniem człowieczeństwa.
Czy w tych pojęciach właśnie odnoszących się do jakości życia tych, którzy skazują dzieci na śmierć, nie kryje się przypadkiem gdzieś tam gdzieś pod spodem tam ideologia nadczłowieka?
Oczywiście, że można tutaj właśnie dostrzegać ewidentne podziały, które były sugerowane przez ideologię Übermensza, nadczłowieka i podjęcie tej ideologii w systemach totalitarnych. Faktycznie można tutaj wskazywać na pewną ciągłość tego myślenia totalitarnego, w którym część zawłaszcza sobie prawo do decydowania o innej części. Silniejsi zawłaszczają sobie prawo do decydowania o losie słabszych. To jest wojna silnych przeciwko słabym. To jest wojna, która toczy się od kilkudziesięciu czy kilkuset może nawet lat w przestrzeni europejskiej, w przestrzeni zachodniej w sposób bardzo wyrafinowany, coraz bardziej perwersyjny. Ale zauważmy, że faktycznie tutaj mamy do czynienia z takim właśnie orzekaniem ze strony silniejszych o słabszych. Słabsi nie mają prawa do życia. To było czytelne w różnych postaciach eugeniki hitlerowskiej w okresie II wojny światowej, a także przed okresem II wojny światowej. To stało się czytelne, czy staje się czytelne we współczesnych prawach proaborcyjnych, które właśnie legalizują aborcję ze względu na wady wrodzone, na upośledzenie, na niedoskonałości płodu. To jest czytelne w tych współczesnych, perwersyjnych procesach o źle urodzonych. Taki proces mieliśmy, przypomnę, także przed kilku laty w Polsce, chociażby w Łomży. Sprawa państwa Wojnarowskich z Łomży. To są te przykłady, które pokazują, że silniejsi decydują o losie słabszych. To są także historie, które są związane z in vitro, o czym często zapominamy, bo przecież w każdym in vitro dokonuje się selekcja zapłodnionych zarodków, gdzie znowu silniejsi decydują o wyborze najzdrowszego zarodka, najzdrowszego zapłodnionej komórki jajowej. Natomiast pozostałe przeznaczają przeznaczają w każdym bądź razie do, można powiedzieć, eliminacji wcześniejszej czy późniejszej. to są wszystko przykłady wojny silnych przeciwko słabym. To są przykłady, które jednoznacznie pokazują na strukturę czy schemat myślenia totalitarnego w tej batalii, która toczy się o życie. I niezależnie od tego, że te przykłady dokonują się w społeczeństwach demokratycznych, w państwach rzekomego prawa, to trzeba znowu za świętym Janem Pawłem II przypomnieć to jego fundamentalnie ważne zdanie, że demokracja oderwana od wartości łatwo przeradza się w system totalitarny. Ilustracją takich właśnie współczesnych totalitaryzmów są te problemy bioetyczne, o których mówimy.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz do tych ostatnich wydarzeń.
Serdecznie, gorąco także dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
A Państwu przypomnę, że naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także chciałbym jeszcze poinformować, że w tym momencie właśnie trwa pikieta w obronie pana profesora Chazana w Warszawie, przed bramą ratusza właśnie w Warszawie. Jest to kolejna pikieta pacjentek i innych osób sprzeciwiających się zwolnieniu z pracy lekarza za to, że odmówił zabicia chorego, nienarodzonego dziecka.